Słupski budżet obywatelski czekają zmiany. Dyskusje na ten temat trwają od kilku dni, a urzędnicy twierdzą, że nawet od kilku lat dyskutują na temat formuły tych właśnie obywatelskich zadań. No i teraz, czy słupski budżet obywatelski czeka rewolucja czy biurokracja? W kawiarni Pegas w poniedziałek emocje wzięły górę nad urzędniczymi tabelami. Mieszkańcy, społecznicy i radni dyskutowali o nowych zasadach słupskiego budżetu obywatelskiego. W tle pytania o to, czy głos dzielnic zostanie ucieszony przez centralne decyzje ratusza, ale też czy ta formuła, która była do tej pory, rzeczywiście spełniała oczekiwania, czy warto wprowadzić coś nowego. Urzędnicy zapewniają, że to rozwiązanie, które jeśli się sprawdzi, to zostanie. Powtarzam, jeśli, bo wszystko okaże się w najbliższym czasie. Konsultacje na temat zasad słupskiego budżetu obywatelskiego trwają do 27 kwietnia. O co toczy się gra? O ogromne pieniądze i realne zmiany, bowiem tylko w ostatnich latach w ramach SBO w Słupsku zainwestowano w rejonie ulicy Niepodległości ponad 3 miliony złotych, głównie w parki i zieleń. W centrum blisko 5 milionów od rewitalizacji podwórek po strefy sportu, a na Hubalczyków niemal 2 miliony złotych na drogi i rekreacje. W Ryczewie i na osiedlu Batorego łącznie kolejne 4 miliony złotych, a to, przypomnę, są tysiące głosów mieszkańców, których nie można pominąć przy zmianie przepisów. Głosy wiceprezydent Słupska Marty Makuch, Przemka Wosia, mojego kolegi redakcyjnego, Urszuli Markowskiej z tramwaju słupskiego, a także Beaty Macedońskiej, dyrektorki Wydziału Współpracy, Promocji i Kultury Urzędu Miejskiego w Słupsku. Zachęcam Państwa do wysłuchania fragmentów tej dyskusji. Czy burzliwa? Ocencie sami. Zapraszam. Joanna Merecka, Łotysz.
Widzę zarówno zalety, jak i zagrożenia i wady. Ponieważ tutaj może się okazać, i to również otwarcie mówiliśmy na spotkaniach z radnymi, że będą przechodziły zadania w tych lokalizacjach, gdzie jest najwięcej mieszkańców, najwięcej głosów i będą najbardziej zainteresowani. To jest jedna rzecz. Druga, którą również podkreślamy, że jednocześnie podawaliśmy też takie przykłady, że poprzednio latach rzeczywiście przechodzimy zadania bardzo małą liczbą głosów, tylko dlatego, że było to na przykład jedno zadanie zgłoszone i nikt więcej nie zgłosił, a była pula na dany okręg. Nierówność też polega na tym, że w Śródmieściu na przykładu mamy bardzo mało wolnych miejskich działek, a przypominam, że realizacja zadań może się odbywać tylko na terenie miejskim, a nie na terenach prywatnych. Musi być nieograniczony i bezpłatny dostęp do danego zadania realizowanego, co również w niektórych lokalizacjach było zasadą ograniczającą. Traktujemy ostatnie zdanie. Traktujemy ten projekt uchwały jako rodzaj eksperymentu, to za duże słowo, jednak dobrze znamy mechanizm budżetu obywatelskiego, ale jakiś test, jakie zadania spłyną i jak będzie wyglądał wybór. Natomiast, drodzy Państwo, z naszej strony otwartość jest naprawdę na każde rozwiązanie, które będzie też uznane przez radnych. Dla nas najważniejsze jest to, że 5 milionów złotych trafia niejako w ręce mieszkańców do rozdysponowania. I trudno tutaj naprawdę powiedzieć, czy to zadanie jest lepsze. To jest rodzaj plebiscytu i tak niestety został budżet obywatelski wymyślony i opisany w ustawie. I na to nie mamy już dużego wpływu. Także zachęcam absolutnie do zgłaszania wszelkich uwag, wszelkich propozycji, bo my na wszystkie jesteśmy absolutnie otwarci.
Ja lubię liczby. A mieszkaniec osiedla Hubalczyków. Od 2020 roku zrobiliśmy takie zestawienie, bo myślę, że to jest taka cenzura 5-6 lat, kiedy można coś podsumować. Osiedle Niepodległości wywalczyło sobie 8 projektów za 3,1 miliona. centrum, ale do centrum dodaję Park Kultury i Wypoczynku, bo to jest bardzo mały teren, jeżeli chodzi o centrum, tam jest rzeczywiście, dodałem, bo wydaje mi się, że to trudno przypisać ten park do czegokolwiek, więc jest ok. Ale wyszło mi, że tam było 10 projektów na 4,8 miliona Hubalczyków. Tylko 3 projekty przeszły w ostatnich latach i to jest 1,8 miliona Ryczewo, 3 projekty, 1,3 miliona i osiedle Batorego, tak to sobie ustaliłem, 2,6 miliona. Ja myślę, że każda z tych propozycji ma plusy i minusy, tak? I trudno sobie wyobrazić, żeby w głosowaniu ogólnomiejskim wygrał jakiś mały projekt, po prostu nie dostanie poparcia. Podział na dzielnice daje te gwarancje, że te szanse trochę rosną, bo ta konkurencja jest po prostu mniejsza. Myślę, że jednak mimo wszystko nadrzędną taką wartością powinien być jakiś zrównoważony rozwój miasta. I ten podział dzielnicowy jakąś taką gwarancję daje. Z drugiej strony, jak widzimy, nie wiem, 8 czy 9 część czy etap Parku Witkacego, to myślimy sobie, że można by to zrobić w jednym roku albo w 2 lata i byłoby gotowe, tak, za jednym podejściem i byłoby ok. Ja nie wiem, czy nie powinien być to jakiś taki system mieszany. Może to zadanie ogólnomiejskie powinny być 2, a z drugiej strony myślę sobie, że ci, którzy mają czasami ciekawy, fajny pomysł, ważny dla jakiegoś bardzo małego, lokalnego, bardzo małej lokalnej społeczności, no nie mają tej siły przebicia i może zrobić taką rzecz, ja wiem, że to będzie kontrowersyjne, ale czasami jest taki system lucky losers, czyli ci, którzy się nie dostali, po prostu można wylosować, nie wiem, 10 projektów, które nie weszły w ogóle, 200 tysięcy złotych i wtedy, żeby to zrobić. Ja wiem, że to jest bardzo kontrowersyjne, ale są takie projekty, które nigdy nie zdobędą poparcia i w związku z tym nie mają żadnych szans.
Przepraszam, brak starania się. Nie muszę, bo i tak zostanę...
Okej, ale jak ktoś zbierze te głosy, to się załapie. Jak nie zbierze tych głosów, po prostu projekt jest mały, lokalny. To nie ma szansy. Ja nie wiem, czy ja nie szukałbym jakiegoś mieszanego rozwiązania, czyli po prostu zwiększył liczbę zadań ogólnomiejskich do 2 i pozostawił podział dzielnicy. Dziękuję.
To jest też ogromne wyzwanie w budżecie obywatelskim. Z założenia muszą być te projekty roczne, one nie mogą być dłuższe. To jest ogromny problem, bo my nie jesteśmy w stanie bardzo często bardzo wielu projektów zrealizować. Taka jest zasada i to znów nie jest nasz wymysł, tylko takie są ograniczenia. I ta propozycja z losowaniem również nie pozwala nam takiego czegoś sprowadzić. A szkoda, bo to naprawdę dużo rzeczy, które chcieliśmy, żeby były oddolnie, gdy właśnie odpowiadały głównie na potrzeby, a nie na pomysł tylko jedynie, też nie możemy tego zrobić. Takie są zasady, że jak ktoś wymyślił coś, co nie jest, no przepraszam, użyję tak kolokwialnie, z naszej perspektywy w ogóle potrzebne, ale przejdzie ten projekt, musi być realizowany.
To przychodzi mi jedna rzecz do głowy, żeby to było głosowanie w jednym roku na dokumentację, a w drugim na realizację. Tylko tak.
Atakować. My namawiamy do tego. My namawiamy. Nawet nie wiem, czy nie było raz takie zadanie, że przeszedł projekt.
Ja mam taką uwagę odnośnie tej lokalności, o której tutaj rozmawiamy i o tych projektach, o których mówimy, tych mniejszych. Faktycznie one nie będą miały szans, bo będą zjedzone przez duże projekty. Natomiast ja widzę tu pewną nierówność w tej uchwale. Czyli z jednej strony ściągamy tą kategorię lokalną, ale z drugiej strony zostawiamy dla przyłączonych Bolesławic jakąś pulę. I to też jest nierówność dla mieszkańców. No trochę czujemy się w jakiś sposób wykluczeni, pokrzywdzeni tą sytuacją, to jest jedna rzecz. Ja myślę, że coś, co bardzo mnie uderzyło w tej nowej uchwale, to, że zniknął zespół, jego tam nie ma. I ja prześledziłam sobie od 2014 roku, jak to wyglądało i był zarządzeniem prezydenta miasta Słupska powołany zespół, miał 16 osób, w tym nawet był Przemek Woś. Tak. Było parę osób. Ale w 2015 roku był również zespół do spraw monitoringu budżetu obywatelskiego. Tak, i tam było 15 osób. Patrząc dalej, 2016 mamy dalej 15 osób, mamy przedstawicieli wśród mieszkańców, bo w każdej tej grupie były przedstawicielstwa mieszkańców, byli przedstawiciele organizacji pozarządowej, Rady Miasta i Urzędu. I teraz tak, patrzymy na 2025 rok, mamy 10 osób i ten zespół składa się tylko i wyłącznie z pracowników urzędu i z radnych. Nie mamy tutaj przedstawicieli z mieszkańców i nie mamy tutaj też przedstawicieli organizacji pozarządowych. I trochę mnie to martwi, bo patrząc chociażby dla porównania sobie wzięłam, mamy z 13 lutego 2026 roku w sprawie powołania zespołu do opiniowania wniosków dotyczących inicjatyw lokalnych. Dlaczego o tym mówię? Bo to jest mniejsza pula i mamy zespół. Dla mnie usunięcie zespołu w ogóle przesuwa trochę odpowiedzialność zupełnie w jedną stronę, czyli na prezydenta. I tutaj ja mam taki problem z obywatelskością, bo budżet ma być obywatelski, a trochę to, ale dla mnie trochę ona tą obywatelskość traci i to jest dla mnie rażące trochę.
Znaczy nie, bez przyjemności
tak,
odpowiemy na to pytanie.
Ja może zacznę i oddam głos,
bo to trochę
pani dyrektor. Po pierwsze, funkcja dzisiaj po wprowadzeniu ustawy zespołu była naprawdę funkcją, znaczy tego zespołu, który jest teraz pracownikiem, jest funkcją typowo formalną. To znaczy my sprawdzamy możliwość realizacji zadania w danym budżecie, miejscu i tak dalej. Natomiast zaraz pani dyrektor pewnie powie o szczegółach. Doświadczenia ostatnich lat dla nas są, nie wiem jak to nazwać, żeby zabrzmiało to dosyć mało drastycznie, ale złe funkcjonowania zespołu. W większości były to osoby, które składały zadania. Bywało, że były różnego rodzaju decyzje przegłosowywane pod własne zadania. Mamy konkretne przykłady. I ten zespół po prostu został wypaczony przez to.
Jakoś zmienić w taki sposób, żeby nie wylewać tego jak dziecka z kąpielą trochę zespołu, ale powołać go inaczej, po prostu z innymi zasadami.
Przyznam, że też dyskutowałyśmy o tym, ale tak bardzo zmieniła się linia i NIK-u i w ogóle interpretacji ustawy, że nasze możliwości są prawie żadne wobec budżetu obywatelskiego. My jesteśmy trochę organizatorem zbierania głosów. Jest to bardzo przykre, bo ta obywatelskość rzeczywiście polega na pomyśle, fajnie, ale później dalej nie ma już takiego wymiaru poza plebiscytem. I
ale
sami wiemy.
Te zespoły. Jakoś w innych miastach te zespoły funkcjonują.
Myślę, że nie miałam takich doświadczeń, że w zespołach są osoby, praktycznie wszystkie spoza ratusza, które składają własne zadania i później o nie walczą przy tych zadaniach. Pani dyrektor powie o szczegółach.
To znaczy, drodzy Państwo, sytuacja jest taka, że rzeczywiście my powoływaliśmy ten zespół w związku z tym, że nie było ustawodawstwa w tym zakresie. Więc jakby od tego 2014 roku musieliśmy to obwarować, te szczególne konsultacje, no bo wtedy w ogóle nie było czegoś takiego jak budżet obywatelski. Musieliśmy je w szczególny sposób obwarować ludźmi, chociażby z tego względu, że w momencie, kiedy przyjdzie do nas link, a wiedzieliśmy, że na pewno do nas przyjdzie, żeby nie było jakichś zarzutów, że robimy coś ewidentnie pod siebie. W 2019 roku pojawiła się ustawa. Na tej podstawie napisaliśmy uchwałę i teoretycznie tego zespołu już nie miało być. Odezwały się głosy, że tak, że mimo wszystko mieszkańcy, organizacje pozarządowe dalej są zainteresowane tym, żeby ten zespół był. I teraz, drodzy Państwo, powiem tak. Na żadne ze spotkań, które żeśmy umawiały, nie przyszło nawet połowę członków zespołu. Niektórzy, pomimo tego, że byli zainteresowani wejściem do zespołu, nie pojawili się ani razu. Natomiast część tych osób, która weszła, to rzeczywiście to były osoby, które chciały ewidentnie pilnować tylko i wyłącznie własnych interesów. Powiem szczerze, my przyłapywaliśmy te osoby no, na ewidentnych oszustwach. Także nie zdajcie sobie Państwo z tego sprawy, jak trudne sytuacje były pomiędzy członkami zespołu a nami, gdzie my ewidentnie widzimy, że jest oszustwo, oni nam dalej w twarz mówią, że absolutnie nie. Albo na przykład pilnowali tego typu sytuacji, że dzięki temu, że byli w zespole, widzieli, czy lepiej złożyć zadanie ogólnomiejskie, czy może zadanie lokalne i wtedy występowali do nas o zmianę, o przesunięcie tego zadania.
I głosowali.
Naprawdę, uwierzcie mi Państwo, my, no miałyśmy, można to powiedzieć, bardzo trudne sytuacje, które kończyły się wręcz, nawet powiedziałabym, pyskówkami, ponieważ niestety, ale to urzędnicy pilnowali tej praworządności, a nie członkowie tego zespołu. I teraz z drugiej strony, drodzy Państwo, w czym pomoże nam zespół, który nie jest merytoryczny, tak? My się spotykamy po prostu z osobami z innych wydziałów, które mają merytoryczną wiedzę, czyli już w trakcie tych naszych spotkań jesteśmy w stanie ustalić, czy dana działka jest miejska, czy spełnia te warunki. No przedtem to było MPZP, teraz to tam, nie wiem, chyba jakiś plan ogólny wszedł, więc przepraszam, dopiero jakby wchodzimy w te nowe nazewnictwo. Czy no szereg innych jakby tutaj sytuacji, które muszą się zadziać, żeby na danym terenie postawić chociażby to zadanie infrastrukturalne. Nie mówię tutaj o zadaniach tych miękkich, ponieważ można to powiedzieć, że ja sobie nie przypominam sytuacji, żeby w ogóle którekolwiek zadanie miękkie.
Natomiast ja tylko dopowiem, że to, co dla nas jest najważniejsze, żeby gwarantowało obywatelskość, każdą zmianę, którą proponuje zespół merytoryczny typu, zadanie jest za duże, zadanie może obejmować, nie wiem, element, bo nie będzie zrealizowane w danym roku, a może, nie wiem, zrobić coś dodatkowego przy tej okazji, za każdym razem musi być zgoda wnioskodawcy. To wnioskodawca ma ostateczne zdanie na temat tego, jak jego projekt ostatecznie będzie wyglądał i pójdzie do głosowania. Więc dla nas to jest taka święta zasada, że bez zgody wnioskodawcy nie możemy nic zmienić, nic wprowadzić i zespół ma naprawdę dzisiaj funkcję formalną, sprawdzić, czy da się ten projekt zrealizować i czy za takie pieniądze, jak napisał wnioskodawca. Co więcej, w tej chwili mam wrażenie, że cała praca jest przerzucona na ten etap składania wniosków, bo bardzo dużo wnioskodawców przychodzi, siadają razem z pracownikami, wyliczają budżet, szukają innych rozwiązań, szukają rozwiązań z innych miast. I to jest ten element dzisiaj naprawdę obywatelski. Fakt, że on jest zawężony rzeczywiście do tej grupy aktywnych osób, ubolewamy nad tym, że cały czas są okręgi, gdzie jest złożony jeden wniosek. I bardzo często to był przykład z tego roku. W Śródmieściu, gdzie pula była 500 000 zł, został wybrany wniosek na 9 000 zł. I cała pozostała pula poszła na inne projekty. Możliwe, tylko że mamy narzędzia i możliwe, że my przy budżecie obywatelskim powinniśmy przypominać, za 9 000 zł złóż inicjatywę lokalną, bo to jest do tego miejsce i będzie szybsza realizacja i dużo większe prawdopodobieństwo. Dla nas naprawdę, my się cieszymy tak samo, jak jest realizacja budżetu na osiedlu Niepodległości, a nawet powiem szczerze, to zostało od początku tak wymyślone, że chcieliśmy, żeby to było rozsmarowane na całe miasto. Ale ponieważ głosów krytyki słyszeliśmy tak dużo, że powiedzieliśmy po prostu poszukajmy innego sposobu, zobaczmy.
Podsumowując, spór idzie o to, kto ma decydować o przyszłości naszych osiedli, a jednym z głównych postulatów jest przyspieszenie wyników głosowania na maj, by inwestycje mogły ruszać szybciej. Skala potrzeb jest ogromna, co potwierdzają wyniki z poprzednich edycji, łącznie na zadania zgłoszone przez Słupszczan. W ostatnich latach przeznaczono już ponad 13,5 miliona złotych. Głosowanie w sprawie nowych zasad już niebawem. Joanna Merecka-Łotysz, kłaniam się Państwu. Do usłyszenia.